Fantastycznie. Próby. Mam nadzieję, że wszystko ok. Mam nadzieję, że to już się nagrywa. Witajcie najmilsi w F1 Vlogu, drugi tegoroczny live. I do samego. Miło mi, że 168 osób. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że miło spędzimy czas razem. Natomiast to, co robiłem teraz, bo do ostatniej chwili układałem jeszcze program, jak to zwykle, to powiem wam ciekawostkę. Jakby robiłem, sprawdzałem w Google Trends taki, bo to jest ważne teraz, jak się oznacza na YouTubie takie rzeczy. I moi mili, jak się wpisze Robert Kubica, to zaraz obok najpopularniejszy temat to jest Grzesiek Cichopek. Nie wiem, może znacie wyjaśnienie jakieś. Nie siedzę w pudelku. Raczej nic nie wiem o żadnych tutaj zmianach. Natomiast jest to takie i też w łeku się przebija. Może będzie jakiś, nie wiem, gest appearance pani Cichopek. No w każdym razie ten. Tak zaczynamy od tego wstrząsającego newsa w nasz F1 vlog. Kasia Cichopek w World Endurance Championship obok Roberta Kubicy najwyraźniej zdaniem Google Trends. Nie, to fake oczywiście, to fake news. Dziś pogadamy przede wszystkim o tym ostatnim dzisiejszym ogłoszeniu, coś czego się spodziewaliśmy, natomiast chcemy przejść przez to, co się dzieje po prostu, jak to wygląda. Robert zmienia zespół z ekipy, która sprzątnęła wszystko w zeszłym roku, co się dało, pomimo debiutu, i przechodzi do ekipy, która będzie debiutowała, więc już tak na pierwszy rzut oka i na drugi tak, że wydaje się, że jest to taki ruch, powiedzmy, że jest to grube zagranie, tak ryzykowne. Natomiast na tym się pochylimy i o tym, co się dzieje, będzie się działo w sezonie 2022. Polski zespół Inter Europol Competition skompletował skład i będzie w nim startował były kierowca Formuły 1 Esteban Gutierrez. Zastanawiamy się nad tym, na ile będzie to wzmocnienie składu. Porozmawiamy o tym, że Lewis ponoć wciąż grozi odejściem z Formuły 1. Takie są doniesienia z Wielkiej Brytanii. I ponoć on i Mercedes żądają dymisji Michaela Massiego i Nicolasa Tambazisa. Co oczywiście czemu Mercedes zaprzecza. Dzięki wielkie Karolu i dzięki wielki Jacek. Zaprzeczają temu, oczywiście nigdy tego nie potwierdzą. Ale moim zdaniem brzmi to wiarygodnie, więc zastanowimy się nad tym, czy Formuła 1 upadnie, jak Lewis Hamilton obrażony za Abu Zabi z niej odejdzie. I generalnie co tam niego słychać, a prawie nic nie słychać. Było głosowanie najciekawszych wyścigów sezonu, dokonane przez fanów Formuły 1. O tym też trochę porozmawiamy i zastanawiam się, jakie są wasze typy. Kimi Raikkonen powiedział, że być może jego stopa nigdy nie, jakby znowu nie postawi nigdy stopy już w padoku Formuły 1, co też jest interesujące. O tym parę zdań. Kimi teraz cieszy się wakacjami i emeryturą. Moim zdaniem długo nie wytrzyma. I na koniec parę zdań na temat pierwszego gamera w poważnych wyścigach w Formule 2. Tylko się też zastanowiłem na tym, czy to nie jest taka, wiecie, prowokacja, nie? W sensie, czy to jest aby na pewno drugi mocniej gamer. W każdym razie takie rzeczy się teraz dzieją. Przepraszam was jeszcze raz za zniknięcie na kilka dni poprzedniego vloga. Na szczęście jeden ze słuchaczy, nie wiem w jakim celu, zastanawiam się to na razie, ale przynajmniej ten, ściągnął audio i udało mi się ten odzyskać tego vloga i wrzucić z drobną galerią zdjęciową, więc w razie czego no, bardzo się cieszę, bo on był bardzo ważny, no, rozpoczynał rok i tam było bardzo dużo na temat zmian, jakie zajdą w Formule 1 i nie tylko. Tyle tytułem wstępu, pora zająć się pierwszym, najważniejszym tematem tego F1 vloga, a będzie to WEC vlog tak naprawdę, dzięki Archetype, niezawodny, Robert Kubica w Prema Orlen Team w Mistrzostwach Świata póki co, zobaczymy jak będzie z ILMS. No, zobaczymy jeszcze. Póki co Robert pojawił się oczywiście w Warszawie na gali mistrzów sportu w doborowym gronie. Byliśmy na tej gali i no, to się jakby szybko, to już było jasne, że to jest raczej decyzja nieunikniona. Zdaje się, że została ostatecznie przyklepana w poniedziałek, więc czekaliśmy po prostu tylko dwa dni na jej ogłoszenie, na dopięcie wszystkiego. Zgodnie z zapowiedziami będzie to WEC, czyli Mistrzostwa Świata. Z Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata. Trzeba zaznaczyć jeszcze raz, nie wiem, jeżeli nie oglądaliście, a pewnie nie wszyscy oglądali. Poziom w zeszłym roku w Mistrzostwach Europy był bardzo, bardzo wysoki. De facto w niczym nie ustępował poziomowi w Mistrzostwach Świata, jeśli chodzi o LMP2 i to jest absolutnie niezaprzeczalne. To, że się dłużej ścigali w LMP2. Nie wiem nawet, czy nie był trochę lepszy w LMS. Tak dziwnie wygląda ta kategoria. W tym roku będzie inaczej. W tym roku to będzie prawdopodobnie najmocniejszy sezon LMP2 w historii WEC-u i na 99% to będzie też najmocniej obsadzona, najtrudniejsza kategoria generalnie. Nawet jeżeli nie najwyższa, to raczej będzie się tam najwięcej działo. I tam właśnie będzie startował m.in. Robert razem z ekipą Prema Power Team, czy w tym przypadku Prema Orlen Team. bardzo duże wyzwania. Czekamy na wieści o LMS, ale przy powinnościach Formuły 1 może być ciężko połączyć te programy, natomiast z punktu widzenia premy Zaberta też pewnie dobrze będzie jeździć dłużej, dlatego że tutaj chodzi nie tylko o jakieś plany startu w tym sezonie, ale gdzieś tam z tyłu oczywiście jest ta kwestia tego, żeby obsługiwać Ferrari, kiedy Ferrari będzie wejdzie do najwyższej kategorii, więc o to się tam trochę toczy gra, natomiast tak daleko bym teraz sprzed nie wybiegał, na razie mam przed sobą ten sezon, jest to oczywiście jakieś tam opcje, jakiś tam rodzaj korytarza, który jest otwarty. Więc LMP2 jeszcze raz, najlepiej obsadzona kategoria teraz w Endurance generalnie na całym świecie. I tu to będzie dlatego, że w tym roku te takie wyjątkowe 4 ekipy dochodzą, będzie 15 ekip rekord, dlatego że dużo ekip szykuje się do obsługi zespołów fabrycznych w najwyższej kategorii, w Hypercars, czy to z samochodami Hypercars, czy LMDH, bo są dwa różne regulaminy, które mają się ścigać w tej samej najwyższej kategorii. Jeden dla tych, co chcą wydawać dużo, a drugi dla tych, którzy chcą mało wydawać, ale liczą na to, że przy bardzo małych wydatkach będą wygrywać. Moim zdaniem to jest tak ciężko będzie to zrobić, ale okej. Okay. Raczej będą wygrywać ci, co wydają więcej, ale taka jest idea, żeby ci, co chcą wydawać dużo kasy, robili swoje Hypercarsy, a ci, co chcą wydawać bardzo mało pieniędzy, brali po prostu w zasadzie taki półprodukt, półgotowy i składali z tego samochody, żeby się ścigać pod swoimi banderami. Więc dużo personelu, dużo ekip szykuje procedury, szykuje personel i generalnie no, całe zaplecze do tego, żeby ci ludzie przeszli do najwyższej kategorii wraz z nowymi ekipami. Oczywiście liczy się na to, że także wielu kierowców jest do tego szykowanych i będzie się szykowało, więc my liczymy na to po cichu, że także Robert szykuje się do tego, żeby awansować do najwyższej kategorii. W tym sezonie miałoby to średni sens z tego względu, że tam będzie ścigać 5 samochodów, tylko 2 Toyoty. Jedna Alpine, które też jest takim trochę LMDH powiedzmy na współczesne czasy, czyli dostosowany starszy prototyp do obecnych przepisów ze zwykłym silnikiem Gibsona. I mają wejść 2 Peugeoty, nie wiadomo jeszcze w którym momencie, ale mają dojść, no nie wiadomo czy od początku sezonu, więc to będzie tylko 5 samochodów. W LMP2 15 maszyn, jak już mówiłem, między innymi WRT, który wystawi tym razem 2 samochody w WEC-u, drugi w kolaboracji z Ultim. United Autosports, dobrze nam znane, jeżeli oglądaliście LMS i nie tylko, ile ma Jota, która startowała gościnnie w LMS-ie we Francji, jeśli dobrze pamiętam, i oczywiście też walczyła dzielnie w Le Mans. G-Drive, bardzo dobrze znany, Penske, to amerykański zespół akurat, ale też znany, i nasz Inter Europol Competition, to są między innymi te ekipy, które pojadą w LMP2 w tym roku w kategorii WEC. Pośród nowych zespołów 4 jest Prema i AF Corse. I to są obie ekipy powiązane z Ferrari, które szykuje swój program do Hypercara, więc tutaj jakby są te korytarze, żeby no po prostu to Ferrari obsługiwać technicznie, ale też oczywiście jeśli chodzi o składy. W ogóle Bajkoles ma jeszcze jechać w Hypercarsach, ale Bajkoles nie wyrobił się ponoć z homologacją samochodu, co w zasadzie nie dziwi, biorąc pod uwagę, że Robert też miał już dawno temu wejść do LMP1 na tamte czasy i do WEC-u z Bajkoles i wtedy też nie zdążyli złożyć samochodu. Zespół to będzie Prema Orlen Team, więc jeszcze raz nowa ekipa w tej kategorii, jeśli chodzi o Endurance i prototypy LMP2. No i to, co jest tutaj ważne, to nie da się uciec od faktu, że Robert w zeszłym roku pojechał z WRT. WRT wchodziło do WEC i potem zrobił jeszcze program wyjścia do ILMS. Robert był bazną częścią tego programu, z całą pewnością, natomiast nie jedyną. I WRT w pierwszym sezonie startu w prototypach zgarnęło mistrzostwo LMS jeszcze przed końcem sezonu, w przedostatniej rundzie. Wygrało Le Mans prawie dubletem, tak? Przecież 2,5 minuty zabrakło, aby Robert, Louis de Letras i Feje wygrali Le Mans. Auto się zepsuło, więc wygrało drugie w tym momencie auto, także z WRT, auto, które startowało w WEC-u. Zdobyli mistrzostwo WEC-a i co więcej, no, nie wiem, czy to już zostało oficjalnie potwierdzone, ale nieoficjalnie to już się od bardzo, bardzo dawna mówi, że minimum od połowy sezonu, że praktycznie sklepnięte, że będą obsługiwać Audi w najwyższej kategorii. Także to będzie po prostu zespół, który Audi wybierze, żeby walczyć o zwycięstwo w Le Mans w najwyższej kategorii, mówiąc w skrócie, i oczywiście też w mistrzostwach świata, więc generalnie bardzo, bardzo mocna ekipa, która chciała Roberta z całą pewnością, bo to było i zarówno komunikowane werbalnie, jak i widać było w przekazie takim pozawerbalnym. Robert się tam cieszył ogromnym szacunkiem, sympatią, mieli nadzieję, że to się, że będzie jeździł dalej. Niestety, nawet jak dziś dostałem wiadomość od koleżanki, pewnie będziemy się, koleżanki, która prowadzi biuro prasowe, w sensie zarządza działaniami prasowymi w WRT, zresztą super kompetentnej osoby, że ma nadzieję, że będziemy się tak spotykać w WEC-u, tak, w padoku, natomiast że póki co to niestety nie z nimi. I tutaj smuteczek. Z pewnością zespół generalnie ogarniał temat. Nie wszystko było idealnie, mówiąc w skrócie, i przepraszam, że pewne rzeczy, to nie jest, nie mi to mówić, ale myślę, że kiedyś i sam Robert opowie o tym i o tamtym, natomiast to do zasady, no wiecie, nie ma ideałów, tak mi się wydaje, a zespół był bardzo dobry i mimo tego ostatecznie Robert zmienia barwę i przychodzi do ekipy Prema. I żeby nie było, Prema to nie jest jakiś tam, prawda, straca spod ogona nie wypadnie. Jeśli chodzi o generalnie jakiś taki dorobek i świadomość tej ekipy w świecie motorsportu, to jest o wiele, wiele większy zespół od WRT, taka jest prawda. Prema to jest po prostu legenda. To jest team, który się ściga, on działa od 1984 roku, czyli bardzo, bardzo długo, i to jest team, który ma po prostu mnóstwo, ale to mnóstwo sukcesów w kategoriach juniorskich, i to są najważniejsze kategorie juniorskie. Czyli do dziś to było po Formule 2. Nieprzerwane pasmo sukcesów, bardzo, bardzo długie. Włoska ekipa. Z takich mistrzów, których wam odnotowałem, tylko żebyśmy potrafili ich skojarzyć, to jest na przykład Kamui Kobayashi, który w 2005 roku został mistrzem Włoch Formuły Renault i Eurocupu także, Formuły Renault 2.0. To jest Premą. W Formule 3 w Mistrzostwach Europy Esteban Ocon w 2014 roku był mistrzem z Premą, a w 2016 roku Lance Stroll, a w 2018 roku Mick Schumacher startował z Premą, zresztą nie tylko tam akurat. W włoskiej Formule 4 Lance Stroll znowu zdobył mistrzostwo z Premą w 2014 roku. W GP2 Pierre Gasly w 2016, a potem oczywiście GP2 zamieniła się w Formułę 2. I w 2017 roku z Premą mistrzostwo zdobył Charles Leclerc, z którym teraz startuje jego brat Arthur, jeśli dobrze pamiętam. W 2020 roku Mick Schumacher mistrzostwo z Premą i ostatnio 2021 rok Oscar Piastri. Znowu Prema, jeszcze w Formule 3 Robert Schwarzman, jeżeli kojarzycie kolesia, tak, w 2013 roku, cały czas tam gdzieś się ociera, w 20 Piastri, teraz najnowszy to Dennis Hoyer, to jest, czym będzie nam potrzebne w kontekście omówienia jednego z teammateów Roberta. No i jeszcze w Formule 3 azjatyckiej Guan Yu Zhou w 2021 roku, z Premą także mistrzostwo zdobył, tak więc jest to absolutnie bardzo, bardzo mocny zespół, natomiast moi mili, to nic jeszcze nie gwarantuje. Zwróćcie uwagę, że jak Robert wchodził do DTM-u z zespołem prywatnym, to on to robił pod auspicjami, w pewnym sensie tak z udziałem ART, który jest innym bardzo, bardzo tytułowanym od bardzo wielu lat zespołem kategorii juniorskich, i to, co tam odwala, i to była kaszana, tak, byli po prostu absolutnie fatalni. Inna sprawa, że ART wtedy nie walczył o względy Ferrari, dajmy na to, więc się nie wiązała w tym większa przyszłość, natomiast generalnie to, że jakiś duży, mocny zespół z kategorii juniorskich robi projekt w jakiejś innej kategorii, to jeszcze nie oznacza, że będzie tam wymiatał, natomiast to tego nie skreśla. Mocno się podkreślało przeszłość Roberta z ekipą Prema. To nie był pierwszy raz jego startów. Nie będzie. W 2003 roku Robert w Premie wszedł do Formuły 3 i rozszerzył. Jest to była nowo założona kategoria. I to było coś takiego, że Robert startował, był wtedy w programie Renault Drivers Development, czyli bardzo duży, ważny program, i no, pożegnał się z nim dość szybko, ponieważ jak zdobył drugie miejsce we włoskiej Formule Renault 2000, to jakby Renault chciał go wysłać do chyba Formuły 3,5 czy coś takiego, do jakiejś takiej kategorii bardzo, bardzo pobocznej. Robert chciał iść do Formuły 3 Euro Series, do najmocniejszej kategorii, jaka może być, i zdobył tam miejsce w Premię. Był tam jeden haczyk, było tam dwóch kierowców z programu Toyoty, w tym jeden z nich, no, faworyt i w zasadzie późniejszy mistrz, Ryan Briscoe. Natomiast no, było tak, mówiło się po boku, że chłopaki się cieszyli z Premy, że będzie Robert, oni zawsze mieli dobre kontakty i wcześniej, i potem też mieli, mimo że to był ciężki sezon. Natomiast potem Robert uległ wypadkowi tuż przed rozpoczęciem sezonu i złamana ręka w wypadku samochodowym jako pasażer, co się powtarza, bardzo poważne złamanie, i wraca chyba na czwartą rundę, jeśli dobrze pamiętam, to był Nürburgring, po 6 wyścigach, bo rundy były dwuwyścigowe, na tor Nürburgring, i z miejsca wygrywa wyścig, swój pierwszy w debiucie. No co było oczywiście wielkim wydarzeniem, no bo to poprzednio, zdaje się, chyba Senna był kierowcą, który wygrał Formułę 3 w debiucie, więc no, absolutna sensacja. Potem drugie miejsce na Nürburgringu, a potem nagle spadek formy, i dopóki jedzie sezon Formuły 3 i rozstrzyje, to Robert w zasadzie jest praktycznie nigdzie, a jego kolega z ekipy Ryan Briscoe ciągle w czołówce i zdobywa mistrzostwo Formuły 3 i rozstrzyje na koniec, kierowca Toyoty. I kiedy po skończeniu sezonu Euro Series Robert startuje w Cagliari Masters na końcu wyścigu, na Sardynii, tak? Dobrze mówię, Cagliari, Sardynia. To w tym momencie po prostu z miejsca wyciąga dwa zwycięstwa na bardzo trudnym, zdradliwym, wyboistym torze ulicznym, znowu z Premą. Więc no, no ewidentnie no tutaj w tej ekipie, co było też, wydaje mi się, dość normalne, bo no bo Prema po prostu no, miała swoje priorytety. Robert wszedł jakby po rozpoczęciu sezonu, więc z jakąś tam przerwą. No, nie był priorytetem dla ekipy, co tu dużo mówić w tym momencie. Natomiast no, co do zasady, generalnie tam nie było no, tak tylko i wyłącznie słodko i kolorowo. Kochani, odezwijcie się, gdyż widzę tutaj jakąś straszną ciszę w eterze i zastanawiam się, czy od jakiegoś czasu mówię po próżnicy, czy ten, czy po prostu wszyscy się tak zasłuchali w moją historię, że po prostu nie ten, nie jesteście w stanie się ten wypowiedzieć, nie? Wszyscy są tam zahipnotyzowani. Mam nadzieję, że to drugie. Nie, ale chyba widzę, działa, okej. Czyli tak się tak was ściągnąłem. Bardzo mi się to podoba, nie? Jest taki, że znowu po próżnicy. Więc to jest tam historia z Premą. Notabene cały czas bardzo dobre stosunki, cały czas duży szacunek wzajemny mimo wszystko z tym zespołem. Oczywiście to było 19 lat temu, to są inne okoliczności, no ale warto tym pamiętać, taki sport motorowy, taki swój sport samochodowy. No ale że jako, że Prema debiutuje, to współpraca będzie z Iron Lynx, z inną ekipą, z którą Robert pojechał w testach, on się śmiał, powiedział, że to nie są testy, tak naprawdę nie były, bo pojechał kilka okrążeń, ale że to od razu takie interpretowanie, że to tylko była przejażdżka, no ale siłą rzeczy pojechał z ekipą Iron Lynx, która jest jakby w pewnym sensie połączona z Premą i która będzie jako doświadczony team w wyścigach Enduras będzie wspierała Premę. Wypowiedzi, skład generalnie. Więc kierowcą nie wiem, czy numer jeden, ale w najbardziej znanym składzie to będzie oczywiście Robert Kubica. Mówi tak: bardzo cieszę się z faktu, że mogę dołączyć do Prema Orlen Team. Ścigałem się już z nimi w Formule 3 Euro Series w 2003 roku. Rodzinę Rosin, czyli to założyciele, właściciele, oraz kilku kluczowych ludzi znam już od dawna i choć minęło wiele lat, patrząc na wyścigi bolidów jednomiejscowych, wszyscy wiemy, że jest to bardzo mocny zespół. Jest to jednak nowe wyzwanie i dla nich, i dla mnie, ponieważ w zeszłym roku przystąpiłem do tylko 3 wyścigów WEC. W Le Mans oraz 2 w Bahrajnie. No jeśli chodzi o składy, no to mówi: cieszę się, że będę startował razem z Luisem, którego dobrze znam z zeszłego roku z LMS i z Le Mans oraz z Lorenzo. Kontynuował: nie mogę się już tego doczekać. Nie mogę się już doczekać tego wyzwania, które będzie wymagało wielkiego zaangażowania. Mam nadzieję, że rozpoczniemy rok mocnym akcentem, bez poważniejszych problemów. Przed nami wiele kwestii, nad którymi musimy się skoncentrować. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu. Mi się wydaje, że to właśnie ten mocny akcent nadzieje i wiele kwestii, nad którymi musimy się pochylić, to są kluczowe rzeczy. Pamiętacie, to jest sezon złożony z 6 wyścigów, czyli to no generalnie jeżeli mamy tutaj mieć nadzieję na kolejny tytuł, czy walkę o tytuł, czy o podium, tak? A będzie bardzo ciężko, no to jednak trzeba zacząć dobrze, tak? Trzeba wszystkie wyścigi dojechać do mety, co jest absolutnie bezwarunkowo gdzieś tam w punktach, no, im wyżej, tym lepiej, natomiast no, na przykład nieukończenie pierwszego wyścigu bardzo, bardzo skomplikuje ewentualny plan na dalszy sezon i może zbić generalnie ambicje sezonu. Pamiętajmy, że WRT rozpoczęło sezon poprzedni od wygrania w debiucie i to było bardzo mocno otwarcie i takie naprawdę uskrzydliło ekipę, więc no, a tutaj będzie o wiele ciężej powtórzyć ten wynik. Natomiast dobrą wiadomością jest to, jest tutaj minimum jeden pewniak. Jest nim Louis de la Trace. Super fajny, jest to bardzo dobry news, dlatego że oczywiście WRT musiało ogarnąć temat mega dobrze. Naprawdę świetnie w tym debiutanckim sezonie to pokazali, nie tylko w LMS-ie. O, dzięki Arkadaj, bo masz rację, no pytanie na końcu. WRT oczywiście pociągnęło temat, natomiast no, ogromną częścią tego sukcesu były mocne składy i w LMS-ie no to wszyscy trzej zrobili mega robotę. Louis, Robert i Ifeje. Ifeje dostał upgrade licencji, więc nie może już jechać w tym składzie. Ale Louis będzie jechał dalej z Robertem. Bardzo lubi, szanuje Roberta, zresztą jest to wzajemna sympatia, bardzo dobrze się uzupełniają. No jest to człowiek, na którym można bardzo szybki, niezawodny, można nim na maksa polegać. No, jest to też kierowca, który miał taką ciężką karierę w kategoriach juniorskich. Jeden z tych, których nie dało się dostrzec, bo jakby utnął, pomimo bardzo dużego talentu, utnął w tych polityczno-biznesowych i sportowych zaułkach kategorii juniorskich. Tak to działa po prostu. Nie jest tak, że najlepsi są ci, co wygrywają, a ci, co są niżej, to są niegorsi, tylko to jest po prostu bardzo skomplikowany sport, żeby tak to wykryć. Louis był jednym z tych, którzy zdaje sobie sprawę w pewnym momencie, że to nie pyknie. I mówi tak: z radością dołączam do Prema Orlen Team. Nie ma potrzeby, aby ten zespół przedstawiać. Ścigałem się z nimi przez wiele lat na najwyższym poziomie wyścigów samochodów jednomiejscowych, a sukcesy, jakie odnośni, mówią za siebie. Ten zespół musi się wiele nauczyć na temat wyścigów endurance, ale mamy wielkie ambicje, utalentowanych ludzi i dużo motywacji. Powrót do startów z Robertem po zdobyciu tytułu LMS w 2021 roku to coś fantastycznego, a Lorenzo też do nas dołączy. Nie mogę się doczekać wspólnego sezonu, mówi Louis de la Trace. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć o Louisie, to już teraz rzucam timecode, żeby mniej więcej w tym momencie, gdzieś w tym miejscu, albo w tym, nie wiem, bo zawsze efekt lustra mi się myli, pojawił się link do wywiadu, który zrobiłem z Louisem. W zasadzie w tym, wszystko, co, jeżeli nie widzieliście tego wywiadu, to wszystko, co możecie się dowiedzieć o Louisie najważniejszego, wydaje mi się, że w tym wywiadzie zostało zawarte. Z Lorenzo Colombo, czyli ostatnim elementem, pan porucznik, ten ostatni element tej układanki, wywiadu jeszcze nie mam. Mam nadzieję, że mi się uda go zdobyć w trakcie sezonu. Jest to bardzo młody kierowca. We wrześniu kończy 22 lata, 13 września. Miejmy nadzieję, że nie jest to zły sygnał. Lepiej 13 niż 11, co? Ścigał się wcześniej w kartingu, w 2009 roku zaczął się ścigać we włoskim głównie kartingu. Jakiś jego największy sukces, jakiś tam opiewa, to jest drugie miejsce w Pucharze Margutti. No to powiem tak, jeden wynik w jednych zawodach to nie jest jakiś tam, w kartingu się jeździ bardzo trzeba jeździć powtarzalnie dużo zawodów. Natomiast też karting też jest, mówiąc szczerze, coraz bardziej taką kategorią uwikłaną właśnie w kwestie biznesowe i polityczne. Bo im więcej pieniędzy, tak, im bardziej się rozwija, tym bardziej jest uwikłany po prostu i to jest też problem dla wielu naszych kierowców tak naprawdę, Polski, którzy się tam przebijają, więc to, że nie wiem, że nie ma na koncie serii zwycięstw w Mistrzostwach Włoch, nie świadczy o tym jeszcze, że sobie źle radzi w kartingu, tak, to tego po prostu nie wykryjemy. Natomiast w latach będzie C16-17 włoska Formuła 4, w 17 był trzeci w Mistrzostwach i odniósł dwa zwycięstwa. Od 18 do 20 Formula Renault Eurocup, dość długo, 3 lata, mówiąc szczerze, najwyższą pozycję czwartą w mistrzostwach zajął w 19 roku, a generalnie wygrał 6 wyścigów w tej kategorii. Co ciekawe, w 2020 roku wygrał 3 wyścigi z rzędu ostatnie i dzięki temu podskoczył na 5 miejsce w mistrzostwach, natomiast stracił rundę na spa z powodu, wyobraźcie sobie, krwotoku z nosa potężnego, a ten krwotok wziął się stąd, że miał test na COVID-a. Myślę, że musiałby być rozczarowujące, żeby stracić wyścig w formule juniorskiej, dlatego że ktoś ci nie potrafił wyciągnąć wymazu z nosa. No ale znowu, życie. Historie życiowe to są historie motorsportu. 21 rok Formuła 3. Tam za dobrze nie poszło, ale tam startował między innymi Arthur Leclerc. No to jest super wysoki poziom, mówiąc w skrócie, to jest FIA Formuła 3, czyli w zasadzie dajmy na to w pewnym sensie dwa kroki przed Formułą 1. Bo to jest krok przed Formułą 2. Jechał ze zespołem w Campos i wygrał jeden wyścig. To było jego jedyne podium w tym sezonie. Był 15 w mistrzostwach na 35 kierowców, którzy się pojawili. Niekoniecznie we wszystkich wyścigach, ale większość jechała we wszystkich. Co ciekawe, w tym samym sezonie Arthur Leclerc, czyli brat Charlesa Leclerca, był 10, a David Schumacher, czyli syn Ralfa Schumachera, czyli brata Michaela Schumachera, czyli to będzie kuzyn Mika Schumachera, jeśli nie znano tych. Podpowiecie mi, nie? W sensie, w zależności rodziny to zawsze byłem z tego słaby. Czy brat cioteczny, czy wujeczny, jeden tak zwany wujek. W każdym razie David Schumacher był 11, a 15 był Colombo. Co jest ważne, z 21 wyścigów nie ukończył tylko jednego, co w kontekście startów w Endurance jest dość ważne. I tak, z radością dołączam do najwyższego poziomu ścigania, jeśli chodzi o mistrzostwa Endurance z Premą i Orlen Teamem. Moim fakt, że kierowca, który nie ma doświadczenia w Endurance, jest od razu brany do WEC-u i do LMP2 i do takiej ekipy o takich ambicjach, świadczy o tym, że faktycznie mają o nim bardzo wysokie mniemanie, w sensie, że oceniają go bardzo dobrze. Tak więc to jest bardzo dobra rekomendacja generalnie, bo normalnie to tak, wiecie, tak trochę. No z drugiej strony jest z Formuły 3, ale to jeszcze nie jest Formuła 2. No takie, powiem wam, że to jest taki duży skok na bardzo inne terytorium, bo to jest mocno inny rodzaj ścigania. Z mojej strony jest wiele nowych rzeczy do nauczenia, ale czuję się bardzo pewnie, jeśli chodzi o moich kolegów z ekipy. Będę się z nimi dzielił samochodem. Jestem przekonany, że mi pomogą w wyciągnięciu wszystkiego, co mam i w staniu się profesjonalistą jako kierowca wyścigowy. Nie mogę się po prostu doczekać, kiedy zaczniemy i będę mógł dawać sobie wszystko. i będę mógł zdobywać ważne, ważne wyniki dla wszystkich. Mówi włoski kierowca, to też jest ważne w kontekście premy. Wydaje mi się, że właśnie zastanawiam się, na ile to jest kwestia tego, mam nadzieję, że są takie połączone naczynia, że z jednej strony faktycznie zrobił wrażenie, nawet jeżeli wyniki takie same z liczenia, które zawsze są złudne, nie są aż tak mocne, to jednak oni wiedzą coś więcej, co się często zdarza. Natomiast też no, myślę, że ten element narodowości też ma jakieś tam znaczenie. Jest to duża niewiadoma póki co, ale myślę, że może być dobrej myśli. Najważniejsze jest to, że jest debiutant, że musi się dużo nauczyć o endurance. Z całą pewnością Robert i Lewis mu pomogą. To będą te kompromisy ustawień. Pamiętajmy, że cały zeszły sezon Robert mu powiedział po sezonie, że nie jeździł zgodnie ze swoimi ustawieniami, dlatego żeby cały zespół mógł korzystać na tym, żeby wszyscy kierowcy byli szybcy. Więc no, wydaje mi się, że takie kompromisy dalej będą robione w tym przypadku, chyba że akurat no, tym razem się tak zgrają z ustawieniami, że będą mogli wszyscy jechać na podobnych. W sensie takich, co będą bardziej Robertowi pasowali. Ale to szczerze, to już są takie niuanse, że nawet szkoda na tym etapie się w ogóle w to wdawać. Można potem spytać Roberta w sezonie, jak to wygląda. Natomiast teraz sobie możemy tak gdybać do woli i tak tego nikt nie zgadnie. Z pewnością ma prędkość, to bez cienia wątpliwości. Najważniejsza będzie dojeżdżalność. Trzymanie się z dala od problemów. W kategorii, w której jest bardzo tłoczone na torze. Idzie dużo samochodów o różnych prędkościach, różnych kategoriach. Będzie kilka samochodów szybszych, będą hypercary. Będzie dużo samochodów, z którymi będą walczyli i będą jeszcze oczywiście samochody niższych kategorii, to przede wszystkim samochody GT, więc dużo zamieszania i to jest duże wyzwanie, to jest duży skok, ale miejmy nadzieję, że będzie ogarniał ten temat koncertowo. No i René Rosin, czyli szef zespołu, mówi: to niesamowite, że mamy Roberta, który dołącza do Prema Orlen Team, który wraz z Lewisem zapewne tworzy jeden z najmocniejszych dostępnych duetów. I tak jest. No, Kubica i Deletras po zeszłym sezonie to w Endurance, mówiąc szczerze, jest taki trochę element Dream Teamu. Jeszcze żeby tylko trzeci kierowca z odpowiednią licencją prawda, doszedł. Mówi się, że w tych wyścigach ostatecznie kluczowy jest kierowca ten, co ma najniższą licencję, żeby... No bo licencję to de facto przyznaje FIA, natomiast no chodzi o to, żeby on był lepszy niż się wydaje FIA, więc miał wystarczająco niską licencję, żeby mógł się ścigać z ludźmi, którzy mają wyższe licencje. Nie? Na tym to polega, więc tutaj no, pewniakami są Robert i Lewis, natomiast właśnie tym wielkim znakiem zapytania, jeśli chodzi o skład i jego kompletność, tam gdzie Colombo, bez się wątpliwości. Co dalej mówi Rosin? W dodatku czekamy zniecierpliwie na współpracę z Lorenzo. Znamy go z samochodów, z bolidów jednomiejscowych jako jednego z najbardziej interesujących prospektów. I jestem przekonany, że bardzo, bardzo szybko będzie się wspinał po tej drabinie debiutantów. Tak to nazwijmy, drabina debiutanta, jakkolwiek to nie zabrzmi. Więc no, jeszcze raz, największa wiadomo Colombo. Zobaczymy jeszcze jak zespół, prawda? No bo debiut, co tu dużo mówić. No miejmy nadzieję, że tutaj wszystko się ułoży. Pamiętajmy, WRT zdobyło wszystko w sezonie debiutu, natomiast no, to była zasługa wszelkiego rodzaju okoliczności tego, jak działał cały team, więc mieli super składy, to było super ważne, ale wydaje mi się, że WRT będzie bardzo mocny, na przykład będzie bardzo ciężkim rywalem dla Premy w tym sezonie. Jeśli chodzi o Inter-Europol Competition, nasz polski team oczywiście, który pniesie w górę w mistrzostwach świata. W zeszłym roku bardzo, bardzo dobry sezon. I do Kuby Śmiechowskiego, który no, w zasadzie synem właściciela zespołu. I Martina Brandla, który jest... Nie Martina Brandla, co ja mówię? Alex? Jak się nazywa syn Brandla? No syn Martina Brandla. Dołącza do nich Esteban Gutierrez. Esteban Gutierrez, o którym pewnie słyszeliście, bo to jest kierowca były Formuły 1 między innymi, dość interesująca osoba. Dla Gutierreza to będzie nowość generalnie. Długi dystans i de facto samo ściganie w wyścigach od jakiegoś czasu także będzie dla niego nowością. Co to jest za postać? Sympatyczny chłopak z Meksyku, aczkolwiek też taki trochę no, ma w sobie jakiś element Ocona i Gastiego, czyli takiego trochę maruderstwa i takiego frustracji, że on był, chciał być postrzegany jako znacznie lepszy niż to, co pokazywał na torze. I to było widać w nim bardzo dużo. Fakt jest taki, że Gasti i Ocon mają więcej powodów, żeby sobie doszli do tego prawo. Tutaj bardziej Gasti niż Ocon generalnie ma takie podejście. Natomiast no, on nie miał. Bardzo doinwestowany kierowca, sponsorowany przez Carlosa Slima, czyli przez Telmex, jeszcze w dawnych meksykańskich czasach, tak samo jak Sergio Perez zresztą. W kategoriach juniorskich jeździł bardzo dużo, mieszając różne wyścigi, różnych kategorii w każdym sezonie de facto. Jeśli chodzi o jego jakieś takie błyski, to W 2008 roku był mistrzem Formuły BMW Europe i odniósł 7 zwycięstw. I był trzeci w światowej edycji Formuły BMW. Na tamte czasy to była bardzo silna kategoria jeszcze. Pamiętacie, że no parę ładnych lat wcześniej, ale jednak w 2004 roku na przykład największy fame, taki, który dał mu taki klin do wbijania się do Formuły 1, to Sebastian Vettel przejeździł przecież to jest on przez Formułę BMW, między innymi jak burzę. To była bardzo ważna, mocna kategoria juniorska. Teraz F4 to jest mniej więcej coś takiego, to jest mniej więcej ten poziom. W 2009 roku był w Formule 3 Euro i w Formule 3 brytyjskiej kilka wyścigów i przejeździł testy w GP2 bez żadnych większych sukcesów. No i pierwsze testy z BMW Sauber, 301 km, to akurat idealnie, żeby licencję móc dostać. W 2010 roku mistrzostwo GP3 z ART. Dobrze sprawdziłem? Dwa starty w Formule F3 Euro, trzy starty w brytyjskiej Formule 3 i znowu testy z Sauberem w Formule 1. Plus 4 dni jeszcze w ART i 8 dni w GP2 i 8 dni z ART w GP3, czyli ART topowa ekipa, dużo dni testów. No ewidentnie kierowca, który był obliżony, miał dużo jeżdżenia, mocno inwestowano w to, żeby jeździł, tak żeby się kształcił, co bez cienia wątpliwości. 2011 rok, 11 w GP2 Azja i tak, testy z ART także. 2012 rok, trzeci w GP2 i znowu Sauber, testy, dwa dni testów i treningi i 2013 rok, wejście do Formuły 1, jeden z trzech sezonów, który przejeździł i tutaj, no co tu dużo mówić, szło mu słabo. W 2013 roku Sauber, to był chyba jego najlepszy sezon, zakończył go na pewno na 16 pozycji, zdobył 6 punktów. Tylko w jednym wyścigu w Grand Prix Japonii w tamtym roku, w 2013, nie pamiętam czy to nie był to zresztą jakiś wyścig jak szczególnie no, dramatyczny. Nie wiem, czy to nie był ten wyścig, w którym Kobayashi był na podium? Wybaczcie, ja to, jeśli chodzi o przeszłość, to tam ale to był chyba jeden z tych. Natomiast jego kolega z ekipy, Nico Hülkenberg, zdobył punktów 51 w przeciągu sezonu całego, więc debiutant, bardzo mocno objeżdżony we wszystkim, co się dało w kategoriach juniorskich, zdobył 6 punktów, a powiedzmy weteran na tamte czasy 51. Miazga, nie? W sensie, że naprawdę bardzo, bardzo duża różnica. Trochę tak jak Tsunoda z Gasly, przy czym wydaje mi się, że Tsunoda jednak radził sobie lepiej. Więc to był, no jego najlepszy sezon był słaby. Rok później zdobył 0 punktów i był 20, natomiast jego kolega z ekipy był 18, był to Adrian Sutil, też zdobył 0 punktów, natomiast to nie jest jakiś najlepszy punkt, wyznacznik. W 2015 roku kierowcą Ferrari był, ale testowym, Gutierrez, czyli tutaj znowu, tak jak i Perez był przecież kierowcą w rozwoju Ferrari trochę, więc wrzucamy, pompujemy pieniądze, żeby gdzieś tam się pojawiał i żeby był w tej akademii, żeby był przy nazwisku. 2016 rok, powrót do Formuły 1, Haas. 0 punktów w 21 wyścigach. Obok jeździł Romain Grosjean, który zdobył punktów 29 i był 13. Więc ewidentnie w Formule 1 ta kariera była bardzo, bardzo słaba. Potem tam trochę prób w Formule E, w IndyCaru. W IndyCarze przejechał 7 wyścigów i był 25 w mistrzostwach. Od 2018 roku był kierowcą rezerwowym w Mercedesie. Tak rezerwowym, że kiedy potrzebowali kierowcy rezerwowego, to nikt w życiu nie rozważył, żeby go wziąć w ogóle, a jeszcze się okazało, że nie ma super licencji i to się zorientowali w połowie roku, że już od jakiegoś czasu na nią nie zasługuje. To był gruby numer. Jeździł też Mercedesowi symulatory i 2020 rok także w eSports prezentował Mercedesa. Tak więc jest to kierowca, który tak naprawdę od dawna się nie ściga w niczym porządnym. Jest to nazwisko, oczywiście sympatyczny chłopak, z całą pewnością z jakimś tam dozą talentu, dużym doświadczeniem w wyścigach samochodowych, natomiast też no z tą Formułą 1 to bym powiedzmy odpuścił. No jest tu duży znak zapytania, mówiąc w skrócie. Z całą pewnością jest to bardzo dobry ruch wizerunkowy, żeby go zatrudnić i trzymamy kciuki, żeby był też bardzo dobrym ruchem sportowym, że się wjeździ w te wyścigi i będzie dowoził samochód do mety, co jest najważniejsze tutaj i do tego, a druga rzecz najważniejsza, że będzie to robił w dobrym tempie, natomiast no póki co przyznacie, nie wiem, chętnie poznam wasze opinie, ale na mój gust jakby te rekomendacje plus to, co widziałem jego w Formule 1, plus to, jak się zachowywał, no to nie jest jakiś tam, powiedzmy, kandydat na mistrza wszechświata. Natomiast generalnie, jeszcze raz, to nie musi być. Dobry team w Endurance nie musi się składać z trzech kierowców najszybszych na świecie. Musi się składać z trzech kierowców, którzy są wystarczająco szybcy, mocni, którym można zaufać i którzy dojeżdżają do mety. Tak, to jest to. Tak więc tak to wygląda. No i jeśli chodzi o kończąc temat WEC w kalendarzu, 6 rund plus prolog, 12-13 marca będzie prolog w Sebring w Stanach Zjednoczonych, 18 marca, piątek, 1000 mil w Sebring, 20 marca startuje Bahrain. Wyobraźcie sobie, co to będzie za w ogóle za jakiś koszmar logistyczny, no ale okej. Okay. 7 maja, 6 godzin na Spa, 11-12 czerwca Le Mans, must see oczywiście, chyba wszystkie wyścigi, które dotąd wyczytałem, pokrywają się z jakimś wyścigiem albo Formuły 1, albo Formuły 4, na którą chciałbym pojechać, albo... No tak. Bo ma być przecież podczas Le Mans, ma być chyba Azerbejdżan. Masakryczne. 10 lipca 6 godzin na Monzy, 11 września 6 godzin na Fuji. Mega ciężki wyścig będzie, jeżeli się odbędzie. Do grania, Japonia przecież zamknięta hermetycznie. I 12 listopada 8 godzin w Bahrajnie. To akurat będzie jeden z łatwiejszych. Tak wygląda ten sezon i tak wygląda nasz temat WEC. Mam nadzieję, że nie przegadałem. Teraz przechodzimy do tematów bardziej rozrywkowych. Lewis ciągle milczy, natomiast nie milczą brytyjskie źródła. Zacznę od tego, mówiłem o tym w poprzednim vlogu, że prezydent FIA Mohamed Ben Sulayem wysłał wiadomości do Lewisa, został olany, po prostu nie dostał żadnej odpowiedzi, co oczywiście to jest szacunek dla Lewisa, bardzo mi się to podoba, to podejście, natomiast też pokazuje, jaką siłę przebicia ma nowy prezydent, póki co żadną, natomiast mówi się, że Mercedes żąda głów i to jest z różnych źródeł, różne osoby o tym mówią, między innymi Craig Slater ze Sky Sports mówił o tym ostatnio dużo, ale też pisał o tym trochę bardziej wiarygodny Andrew Benson, czyli no, dziennikarz BBC, tylko piszący dziennikarz. No, generalnie jest to postać, którą się mocno szanuje, taka w dużej mierze dystyngowana i ultra stronnicza w stosunku do Lewisa. No, turbo ultra, no, w zasadzie Lewis, tak, i cały świat wokół Formuły 1 i tak dalej, wokół Lewisa. Się kręci mimo tego, ale robi to tak kompetentnie, bo to jest facet, który świetnie zna Formułę 1, bez cienia wątpliwości, bo mam w niej duże doświadczenie. Robi to tak dobrze, że oczywiście, jeżeli ktoś nie zwraca uwagi na jedną rzecz, taką prawidłowość, to brzmi to no, dość ciekawie. I jego zdaniem, a nie tylko jego, także kolegi ze Sky'a, Lewis ciągle jeszcze nie zdecydował, czy wróci. I to ponoć ma zależeć od tego, jak zostanie wyjaśniona sytuacja wydarzeń z Grand Prix Abu Zabi, które ponoć Lewis tam się ładnie zachował. Po wyścigu to pamiętam, ale potem ponoć bardzo, bardzo źle to zaczął znosić i w ogóle. I mówi się, że Mercedes żąda głów generalnie. Mówi się, że Benson podaje źródła, które mówią, że Mercedes odpuścił zaapelowanie Grand Prix Abu Zabi w zamian za obietnicę, że w ramach ugody z FIA zostaną zwolnione dwie osoby minimum. Michael Massey, czyli dyrektor wyścigów, i Nicolas Cambacis, czyli głowa komisji single-seaterów, jeśli chodzi o FIA. Mercedes zaprzeczył oczywiście, tego by nigdy nie przyznali, natomiast wiecie, ile warte jest zaprzeczenie tego zespołu. Biorąc pod uwagę, ile rzeczy mówią, a ile rzeczy potem widać wyraźnie, że robią na naszych oczach, tak? to mniej więcej tyle jest warte właśnie. Natomiast twierdzą, że oni tylko chcieli, że ultimatum było takie, że zostanie sprawa zbadana. Wygląda jednak na to, że król Louis żąda zemsty, żąda krwi, co biorąc pod uwagę, że, tak, że to jest ten, co wszystkich błogosławi i ma problem z wybaczaniem ewidentny. Choć to za bardzo nie ma czego wybaczać, moim zdaniem. No w każdym razie, jak to nie zostanie wyjaśnione po jego myśli, to on porzuci Formułę 1. Oczywiście jak Louis porzuci Formułę 1, to Formuła 1 upadnie, nie? Wszyscy jakby zginiemy. Powiem tak, ja bym zrobił czak. Nie bym powiedział, okej, okay, sprawdzam, jakby pokażę. Chcesz odejść? Odejdź. Bo tak, bo po pierwsze, jeżeli tak bardzo kocha ten sport, jak mówi, że kocha, i tak bardzo jest głodny sukcesów dalszych i tego mistrzostwa, chociaż nie mówię o mistrzostwie, o tym, żeby jeździć jak mówi, to nie odejdzie. Nie odejdzie, no bo to jest stracenie jednego, bo musi sobie zdawać sprawę z tego, że nie stracił tego tytułu w ostatnim wyścigu. Znaczy, może sobie to wmawia, natomiast generalnie, no nie. Nie ma powodu prawdziwego, ponieważ tytuł przegrał w ciągu całego sezonu, a nie w Abu Zabi. Tak, nie w jednym wyścigu. To absolutnie, no, konfabulacja. Pamiętajmy, że w tym jednym wyścigu na przykład Mercedes mógł mu zmienić opony, a nie zmienił. Red Bull zmienił Maxowi dwa razy, a Mercedes nie podjął tego ryzyka i zostawił mu używane karty. No to nie popełnił błędu taktycznego? Chyba popełnił. Nie chcieli zaryzykować, bo mieli więcej do stracenia. Natomiast generalnie rzecz biorąc, oba zespoły miały podobny wybór. Formuła 1 oczywiście obawia się strat, no bo Lewis to jest ikona z całą pewnością i to jest człowiek, który no, działa na wyobraźnię bardzo wielu widzów, nie tylko kibiców jego wielkich fanów, ale też i generalnie szerszej grupy. No, postać, która w dużej mierze buduje też popularność Formuły 1 i ją wyniosła jakby poza te kręgi, powiedzmy, bardziej takie zaklęte i wtajemniczone, ale na czerwone dywany. To jest oczywiste, natomiast moim zdaniem Formuła 1 się niepotrzebnie obawia tego, ponieważ idzie tak, to tak czy inaczej idzie tylko w górę i jest bardzo wiele bardzo wiele czynników. Wielkie dzięki za donata. Nie zdeklarowałem się, że padnę na kawę. Nie dałbym rady, mówiąc szczerze. Naprawdę po prostu się nie wyrobił. Formuła 1 idzie tylko w górę. Więc tak, pod jakimś w jakim względzie może być to? To mi się wydaje, że to bardziej cię zna Mercedesa niż dla Formuły 1. Może tam nastąpić jakieś małe odejście, natomiast pamiętajcie, to nie odejdą fani Formuły 1 od Formuły 1, jak nie będzie Lewisa Hamiltona, tylko odejdą fani Lewisa Hamiltona od Formuły 1. A inni kierowcy też potrafią gromadzić fanów. Lewis Hamilton w rankingach popularności spadł na które? Na drugie czy trzecie miejsce? Na trzecie chyba, tak? Najpopularniejszy jest Max Verstappen, drugi Lando, trzeci jest Lewis, więc generalnie to i też będzie jedzie mniej więcej przez 2 lata, więc absolutnie, znaczy inaczej. Poddawanie się szantażowi kierowcy, że ja odejdę, jak nie zrobicie, jak nie zwolnicie ludzi, to jest w ogóle niedopuszczalne. Nie? To absolutnie to nie powinno mieć miejsca, niezależnie od tego, co się ma dalej wydarzyć. Bo to jest kwestia tego, kto rządzi tym sportem, prawda? Kto rządzi FIA. To tylko z tego względu. No i moim zdaniem to nie chodzi o jakieś oburzenie i zawód Lewisa. Moim zdaniem Lewis się po prostu sam zastanawia, czy nie wykorzystać tej wymówki, żeby odejść z Formuły 1 w obawie przed Maxem. I do tego będzie miał jeszcze do George'a w zespole. I wydaje mi się, że to się rozbija też o to, że wcześniej Lewis mógł liczyć na to, że będzie jednak FIA na niego przychylna. Jednak większość decyzji, jakie zapadały na korzyść Mercedesa albo Lewisa. Nie wszystkie. I było kilka decyzji na korzyść Maxa, ale nie tyle Red Bulla. Red Bull raczej nie miał takich niespodzianek, natomiast Max miał. Natomiast co do zasady, jakby w absolutnej większości Lewis był faworyzowany i nagle zapadła jedna decyzja, w której się okazało, że jednak jego pozycja nie była zabezpieczona. Za co winie się Massiego i dlatego Massi musi odejść, żeby przyszedł człowiek, który będzie mu znowu bardziej przychylny. Więc moim zdaniem to jest właśnie kwestia bardziej tego, że w momencie, kiedy nie będzie miał już, kiedy stracił tę pewność, że zazwyczaj będzie podyktowane na jego korzyść i że ma wpływ po prostu na sędziowanie Formuły 1, bo tak jest i jest traktowany z przywilejami w stosunku do innych kierowców, że w momencie, kiedy zobaczy, że może to jeszcze stracić, plus jeszcze Max, George, Lando i to przemieszanie, to w tym momencie może po prostu uznać, że okej, to powiem, że się obrażam, bo mnie okradli i odchodzę z Formuły 1. Nie wiem, chętnie poznam wasze opinie, czy waszym zdaniem to może tak wyglądać, czy jednak tutaj chodzi o to, że tak, jego serce krwawi, że ten, że no po prostu no nie może wsiąść do bolidu, bo tutaj ma ciśnienie mu spadło, nie, bo krew cały czas tym jednym, prawda? Może to o to chodzi, nie? Może po prostu już nie wytrzymie psychicznie. Co do milczenia generalnie Lewisa i sytuacji z Maxem, ono było do pewnego momentu no, niesmaczne. Teraz wydaje mi się, że bardzo dobrze, że Lewis milczy. I moim zdaniem, gdyby mu dobrze poradzono i gdyby on tej rady posłuchał, albo gdyby sam był mądry, to wracając do komunikacji, nie powinien się zająknąć słowem na temat tego, co się wydarzyło, tylko powiedzieć, jak gdyby nic, o hej, co tam słychać, odpoczywałem i tak dalej. No, wyścig był ciężki, ale już mamy nowy sezon i powinien pójść w te, bo już po tym czasie to po prostu wiecie, to wszystko jakby zastyga. Jak oni tego nie będą rozdrapywać, to nie będzie się znowu z tego robiło jakiś bardach i brei. Ciszej nad tą troną, jak mawiają, więc a najgorzej jak zacznie powrót do tego, że go skrzywdzili, no to wtedy oczywiście będzie znowu cała rozpierducha i tak dalej. No w każdym razie, póki co, jeżeli już wchodzi jakby w tę zmowę milczenia, to lepiej, żeby nagle jakby jak świeżutki, jak poranek się odezwał, jakby nigdy się nie stało i znowu wszedł taki obieg medialny. Jeśli chodzi o te rozstrzygnięcia, no to Craig Slater, czyli ten dziennikarz ze Sky Sports, mówi, że słyszał ze źródeł jakby na wyższych stanowiskach w Mercedesie, że wcale nie jest jeszcze postanowione, czy Lewis będzie w ogóle jeździł w tym sezonie, że to jeszcze jest niejasne, że jest 69 dni, kiedy on to mówi, magiczna liczba, 69 do rozpoczęcia sezonu, to cały czas jeszcze nie wiadomo, czy będzie jeździł. To zwróć uwagę jeszcze, w jakim szachu trzyma Mercedesa Lewis Hamilton, jeżeli no bo co, nagle 30 miesiąc przed startem odpowie, że nie wystartuje i co wtedy i zrobi Mercedes jakby Bottasa ściągnie? To będzie dopiero niezły numer. No w każdym razie trzyma w szachu niby, że Formuła 1 tak naprawdę własny team. I ponoć FIA ma zbadać sprawę do 3 lutego. 10 stycznia rozpoczęli przesłuchanie, to by było 2 dni temu. Mają to zrobić szybko i mają to zrobić fair i mają ustalić co dalej. I mi się wydaje, że tutaj będzie największa rola tak naprawdę nowego prezydenta. Zobaczymy, czy jest mińczakiem, czy jest twardziakiem. Natomiast moje najważniejsze pytanie do was brzmi, oczywiście już w komentarzach pod tym materiałem, czy waszym zdaniem Formuła 1 straci jakoś szczególnie jako sport na dojście Lewisa? Jakby jak, na ile obecność Lewisa Hamiltona jest kluczowa dla Formuły 1, jeśli chodzi o jej interesy, oglądalność i pieniądze. Słowem, czy jeśli nie będzie Lewisa Hamiltona, wy przestaniecie oglądać Formułę 1? To mnie ciekawi. Jeśli chodzi o zeszły sezon, była ciekawa ankieta. 52 tysięcy fanów głosowało w ankiecie Formuły 1 i wybrali 5 wyścigów, które im się najbardziej podobały. Numer 1 mają mieli Grand Prix Włoch. Wyścig ze sprintem, zwróćcie uwagę, weekend. Pamiętajmy, że to jest to weekend, podczas którego Max Verstappen pojechał po głowie Lewisowi Hamiltonowi. Po kraksie w pierwszym zakręcie jest to zwycięstwo Daniela Ricciardo przed Lando Norrisem, czyli dubet McLarena, a także ostatni wyścig Roberta Kubicy. Szczerze mówiąc, w życiu bym nie zgadzał, że ten wyścig może być wybrany za najbardziej interesujący wyścig w sezonie. Choćby dlatego, że był to wyścig na Monzy. No ale okej. Okay. Był ciekawy co swoją drogą. Drugie miejsce Grand Prix Abu Zabi. Pierwsze 19% głosów, drugi 16% Grand Prix Abu Zabi. Patrzcie, a taki gwałt na sporcie nastąpił, nie? Że przecież tyle osób mówiło, że więcej nie włączy telewizora, bo tak oszukano. A 16% uważa, że to był najlepszy wyścig sezonu. Najwyraźniej głosowali, niekoniecznie ci, którzy na ten jeden wyścig włączyli telewizor, żeby obejrzeć Formułę 1, którym potem się wmawiało, że to w tym wyścigu Lewis stracił tytuł. Raczej głosowali ludzie, którzy oglądają wyścig więcej niż ten jeden. Trzeci Grand Prix São Paulo, czyli Grand Prix dawne Brazylii, 10% osób, czyli dwa razy Lewis startuje de facto z tyłu, dyskwalifikowany po kwalifikacjach, przebija się w pięknym stylu na piąte miejsce, jeśli dobrze pamiętam, potem z 10 odnosi zwycięstwo po wyprzedzeniu Maxa, po bardzo ostrej walce z Maxem Verstappenem, w której Max oczywiście przekracza granicę obrony koniecznej. Moim zdaniem, a uchodzi mu to na sucho, to jest oczywiście jeden z modów sędziowskich poprzedniego sezonu, że Max nie dostał kary za tę obronę. Czwarty Grand Prix Azerbejdżanu, 8%, czyli dramatyczny wyścig, w którym walnęło opona Maxowi Verstappenowi, a potem Lewis Hamilton mógł zdobyć 25 punktów, a zdobył 0. Tych 25 punktów dałoby mu mistrzostwo oczywiście potem w Abu Zabi, ale zdobył 0, bo zdradził go palec, błąd popełnił jego palec, jak to tutaj ujął. No i zwycięstwo Sergio Pereza, to jest czwarty wyścig. Piąty Grand Prix Węgier, oczywiście jeden z najbardziej chaotycznych wyścigów sezonu, kiedy Valtteri Bottas z przypadkiem steranował Sergio Pereza i rozwalił bolid Verstappenowi, który gdzieś tam z tyłu się ciągnął na tą 9 pozycję, jeśli dobrze pamiętam, bo te dwa nędzne punkty z mocno rozwalonym samochodem. Lance Stroll też zrobił swoje, tak wywalił Leclerca, to jeden z tych momentów, kiedy Leclerc stracił dużo punktów, jeśli chodzi o jego rywalizację z Sainzem. No i pogoń Lewisa z jego samotnym startem, co było zajebistym numerem. Ostatnio sobie przeglądałem trochę Instagrama i znalazłem fotkę, że mam fotkę z biura prasowego, jak wjeżdżają samochody wszystkie rzędem do pitlane, a obok jedzie sam Lewis po prawej stronie. Tak jeszcze tam się udało ściągnąć. Jedzie sam Lewis Hamilton na prostą startową. Czyli jego samotny start, potem defensywa Alonso przed Hamiltonem, bardzo ciekawa, wygrana Ocona, oczywiście niespodziewana, który odpierał ataki Vettela, który został zdyskwalifikowany. To jest piąty wyścig, najbardziej popularny zdaniem fanów Formuły 1. Ciekawie jestem, czy się zgadzacie z tą kolejnością. Ja bym dodał do tego jeszcze gdzieś Arabię Saudyjską, mówiąc szczerze, do tego miksu. Myślę, że Wielka Brytania była bardzo ciekawym wyścigiem i ta pogoń Lewisa i to zdarzenie. Myślę, że Rosja była całkiem niegłupia, mówiąc w skrócie tak, i te dylematy Lando Norrisa. Myślę, że USA było całkiem spoko, więc w ten miks jeszcze bym wrzucił te wyścigi. No ciekaw jestem, jaka by była wasza kolejność. Ja na pewno nie dałbym na pierwszym miejscu Grand Prix Włoch, raczej bym dał coś w stylu Grand Prix Abu Zabi. Arabia Saudyjska była bardzo dobrym wyścigiem, jak dla mnie. Oczywiście Węgry były świetnym wyścigiem, też bym dał je wyżej. No coś takiego bym celował. Waszą piątkę chętnie poznam oczywiście tradycyjnie w komentarzach pod tym materiałem. Idąc ku końcowi, Kimi Räikkönen mówi, że może nie postawić nogi w padoku. I tak, to co już wiedziałem, to, że jazda jest jedną rzeczą, która mi się w tym podobała. Może być tak, że nigdy moja noga już nie postanie w padoku. Formuła 1 nigdy nie była moim życiem. Zawsze były rzeczy, które były dla mnie ważniejsze. Nic tego nie zmieni. Ja nie przestałem jeździć, ponieważ nie miałem sił, ale dlatego, że miałem lepsze rzeczy do roboty niż siedzenie w samolotach i w hotelach. I to jest łatwo zrozumieć. Realnie siedzenie w samolotach i w hotelach potrafi być męczące, szczególnie jak się to robi od lat 20 z okładem. Nawet jeśli się lata wszędzie biznes klasą i się mieszka w 5-gwiazdkowych hotelach, na dłuższą metę jest to po prostu życie na walizkach. Jak się ma dwójkę dzieci, jeżeli dobrze pamiętam, tak jak Kimi, i wszystko, żeby utrzymać rodzinę, być może w jakimś momencie, i nie ma się już takiego tempa i nie jeździ się już tak zajebiście, jak kiedy się było młodym, bo to oczywiste, to też prawda jest taka, że Kimi nie dorastał do swojej formy sprzed wielu lat i się nie ma perspektyw na starty w czymś innym niż Alfa Romeo, która jest pierwszym kandydatem na miano najgorszego zespołu sezonu 2022. Nie mówię, że tak będzie, ale generalnie patrząc na logikę tego, jak ten zespół działa, to jest numer jeden, jeśli chodzi o ten, czyli numer 10 potencjalny. to faktycznie być może ta decyzja należała łatwiej, natomiast też moimi to jest coś, co wchodzi w krew, jak się robi rzeczy od lat, no się ściga przecież od dziecka, czyli de facto w podróży jest od dziecka w trasie, to jest coś, co tak wchodzi w krew, że się zastanawiam, może się razem zastanowimy, jak sądzicie, ile Kimi wytrzyma z dala od motorsportu, czy faktycznie będzie takim człowiekiem z lodu i takim, dzięki wielkie Luki, takim wiecie, miziorem, który po prostu powiedział, lubię jeździć w sport i po prostu nigdy więcej jego noga nie postanie w padoku Formuły 1 ani w żadnej innej kategorii, czy jednak Kimi Räikkönen na przykład zacznie się pojawiać w jakimś, nie wiem, w Laponii podczas rajdu, albo w jakichś innych kategoriach wyścigowych, albo przynajmniej z dzieckiem na torze gokartowym, ale to było po prostu absolutne minimum. Ciekawe jestem, sądzicie, że Kimi już więcej się nie pojawi w padoku Formuły 1? Mi się wydaje, że jeszcze go tam zobaczymy. I ostatnia kwestia, taka ultra krótka, ale wydaje mi się, że dość interesujący przedmiot do dyskusji, dlatego że od dawna rozmawiamy na temat tego, jest duża grupa i się nie dziwię, że jest. To jest przyszłość, natomiast entuzjastów gamingu i jazdy na symulatorach i toczy się dyskusja od wielu lat, bo ponieważ pewną osobą się wydaje, że jak ktoś jeździ szybko na symulatorach, to jakby wszedł do prawdziwego bolida, to też by rozwalił kierowcę Formuły 1. Tak? Czy są nawet takie opinie, co absolutnie absurdalnie niedorzeczne, w sensie, że to nie. To jest nic nie umując, bo to wymaga bardzo dużo pracy, zaangażowania, skillu, treningów, także fizycznych. Ja to rozumiem. Troszeczkę tam się o tym czytam i tak dalej. Natomiast to są jakby jazda czymś realnym i jazda czymś wirtualnym, to są bardzo różne wyzwania. I jakby w wirtualnym samochodzie nie ma przeciążeń, tak, i hałasu, i zapachów, i jak popełniasz błąd, to nie kończysz jakby w wirtualu, nie kończysz w szpitalu, tylko robisz restart i tak dalej. To dwie różne rzeczy. Natomiast 23-letni kierowca Formuły 1 we sporcie, Cem Boluk Basi, to zdaje się, że jest Turek, będzie się ścigał w Formule 2 z Sheru Racing System, czyli z całkiem zespołem znanym i z dużym doświadczeniem. I mówi się, że to jest pierwszy kierowca, który awansował z wirtualnego ścigania do serii wyścigowej. Formuła 2 to jest w ogóle ultra wysoko, nie? Taki wow, co to za wydarzenie. Natomiast de facto nie jest to człowiek obcy motorsportowi, dlatego że startował na przykład w włoskiej Formule 3 w zeszłym roku i zajął 9 miejsce. I był piąty w Formule Open, więc to nie jest taki gamer, który nagle wchodzi bez doświadczenia do wyścigów, tylko to jest kierowca wyścigowy, który robił przeskoki. A był piąty w Euroformule mimo tego, że stracił, że przegapił 9 wyścigów z 24. Odniósł 2 zwycięstwa, czyli wow. Brał udział w testach Formuły 2 ostatnio w Abu Zabi. I co więcej, ścigał się w kartingu do 2017 roku, a w 2019 roku miał pierwsze jazdy w single-seaterach, więc to dwie rzeczy. Po pierwsze, czy można go uznać za gamera, czy jednak to jest jakiś taki rodzaj hybrydy, mimo wszystko, tak? Czyli tutaj człowiek, który ma doświadczenie w motorsporcie, począwszy od kartingu i potem w pewnym momencie, no wiecie, ciężko jest utrzymać koncentrację i budżet przede wszystkim na całe lata startów i po prostu w pewnym momencie zszedł na drogę gamingu i w tym gamingu znowu się odbił, co było w ogóle super historią moim zdaniem. I znowu wchodzi i jest to koleś, który ma potencjał na to, żeby coś tam zamieszać w wyścigach realnych, czy nie? Jak sądzicie? Generalnie temat gamingu jest bardzo interesujący, zawsze są bardzo ciekawe dyskusje na ten temat. Mówiąc w skrócie, czy obstawiacie, że ten koleś to jest real deal, czy nie? Ale pamiętajcie jedno, to jest facet, który ma doświadczenie w wyścigach. Tak? To nie jest taki gamer, który od 5 roku życia siedzi przy konsoli i w wieku lat 23 wchodzi do Formuły 2 i ten. I to takie rzeczy się nie zdarzają. Nie? Sport motorowy to jest sport powtarzalności, jak tenis, jak łyżwiarstwo figurowe, trzeba tłuc okrążenia, szczególnie wyścigowe. I rajdowy też się staje takim sportem. Teraz nadchodzi przecież pokolenie kierowców, którzy jeżdżą od dziecka rajdowo, na czele z Kaler Vamperą. Tak więc no, z całą pewnością jest to sport, którym... Powiem tak, ostatni mistrz świata Formuły 1, który nie miał kariery w kartingu, to był Jacques Villeneuve. Tak, on miał tam bardzo długo nie jeździł, bo tak po śmierci ojca jego mama się bała i tak dalej. Zaczął jeździć bardzo późno, poszedł do szkoły wyścigowej, co oznacza, że był absolutnie wybitnie utalentowanym kierowcą, jeżeli pomimo takiego startu zdobył mistrzostwo świata Formuły 1. A potem już wszyscy mistrzowie, co zdobywali tytuły, to jeździli od dziecka. I raczej się nie zdarzy już mistrz świata Formuły 1, jeżeli ta kategoria będzie rosła, który nie będzie miał na koncie solidnych startów w kartingu gdzieś tam w przeszłości i potem przejścia przez te kategorie juniorskie bez przerwy. Natomiast pytanie, jak sobie ten koleś poradzi, to jest zawsze taka kwestia otwarta. Dobra, moi mili, byliśmy bardzo zdecydowani, co oznacza, że jeszcze mamy z 4 do 5 minut na odpowiedzi na wasze pytanie, więc przerzucam się na okno dialogowe. I jakie macie kwestie do poruszenia na koniec tego materiału? O, widzę, że Michał ten, dzięki za donate, to w ogóle ma teorię, że Lewis odchodzi. Valtteri Bottas do Merca, Robert do Alfy. Jestem za. No nawet biorąc pod uwagę, że Alfa będzie pewnie najgorszym zespołem sezonu, to też bym nie miał aż tak nic przeciwko temu. Archetype niezrzeszalny powinien być czytany co niedziela na mszy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, w sensie, czy to... Bo teraz się z nami niepokoi, czy został napisany w ten sposób, że ten, że jest pełen kazań. Luki coś pisze, że ten, że po Salmopolu się fajnie lata. Masz na myśli w sensie, że Malika Salmopol, ten odcinek specjalny? To jest chyba jakiś element dyskusji, której wcześniej nie wyłapałem. Dobra. Karol, czy na gali mistrzów sportu był pan Sokół? Nie było Mikołaja na tym balu. Mikołaj chyba był kiedyś, chyba raz, z tego co pamiętam, ale też nie jestem przekonany. Jeszcze nie pamiętam dobrze, ale był. I to był poprzedni raz, kiedy był Robert. To znowu pytanie, czy jeżeli Lewis faktycznie odejdzie, Mercedes będzie musiał sięgnąć po Bottasa? Myślę, że nie będzie musiał sięgać po Bottasa, więc szczerze, to nie będzie konieczne. No nie jestem w stanie zgadnąć, czy się coś tam może, że Robert będzie jeździł w Alfie, ale jeżeli się Bottas odejdzie, no naprawdę jest to moim zdaniem, oni by prędzej się starali znowu dogadać z Lewisem, bo tak czy inaczej już to, co mieli do ugrania na Robercie, to już ugrali na kolejny sezon. Kamil pyta, czy w kontekście Lorenzo i jego skuteczność można go porównać z Ifejem z poprzedniego sezonu? No z naszego punktu widzenia tak, faktycznie jest to mniej więcej podobna sytuacja. Okazało się, że oczywiście, znaczy nie miałem aż takich obaw, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłem patrząc tylko na rekord wyścigowy, to co zrobił Ifej, że to wygląda całkiem nieźle, że faktycznie to są mocne papiery, nawet nie, to nie jest tak oczywiste. Jeżeli chodzi o... Lorenzo nie robi też takiego wrażenia, ale też jest to całkiem, no są tam sygnały. No plus fakt, że taką mu się powierza funkcję w takim momencie, w takim zespole, to jest to bardzo dobra rekomendacja. No, w premie ściemy nie ma, oni by nie obsadzali nikogo, kto byłby słaby. Całkiem niewykluczone, że jest to też zresztą z jakimś tam poparciem i Roberta robione. Tak więc ja tutaj nie mówię, że ojej, co się będzie działo. Ja mówię tylko, że to jest znak zapytania. Pełen nadziei i wiary, że okaże się oczywiście niespodzianką, taką jedną z niespodzianek sezonu pozytywnych. Czy długość wyścigu to jedyna różnica między LMS i WEC? Są główne różnice, ale jest kilka różnych niuansów regulaminowych, ale teraz nie będziemy nawet do tego się wpinać. Sergiej Sirotkin do Inter Europolu. Co sądzisz o tym kierowniku? A czy nie jest tak, że Sergiej to ma jakby kontakty z innym zespołem, który tam w tym WEC-u od dawna tłucze? O, Filip, dziękuję za donate'a. Czy to prawda, że ma być WEC 39 Audi z LMP2? Nie, 15 ma być Audi z LMP2 jest zmuszonych, więc to nie była prawda. Co tu jeszcze mamy? O, Gasly w Mercedesie. To jest ciekawy pomysł. Wątpię, żeby Red Bull go zwolnił tak z miejsca. Czy jest szansa na strat Tymka Kucharczyka w Formule 4 United Arab Emirates? No, kiedy ostatnio pytałem, to były problemy ze złożeniem tego budżetu niestety i to jest stały problem motorsportu, wielka szkoda. Ale to zdaje się, że jakoś tak w ostatnim czasie miał upłynąć termin. Muszę zadzwonić i spytać, co się tam dzieje, mówiąc szczerze. To jest jakiś tam jedna z zagwozdek sezonu i to jest oczywiście temat, który bardzo chcemy śledzić w tym sezonie i będziemy go śledzić, co się dzieje z Tymkiem Formuły 4 w tej w hiszpańskiej, miejmy nadzieję, że jeszcze w innych. Archetype też bardzo lubię, że od Briana. Jest to kawał świetnego filmu, bardzo mądrego. czy Piastri ma szansę na fotel w 2023 roku? Myślę, że ma, dlaczego ma nie mieć? Co prawda jest ciasno tam w tej Alpinie, ale myślę, że coś tam do niego wykombinują, tak mu obiecują, że ten fotel się dla niego znajdzie. W tym kanale będzie F1 w tym roku. W Eleven Sports będzie jeszcze w tym roku. Który kierowca z Afryki jest najbliżej Formuły 1? No, powiem szczerze, że tutaj moja odpowiedź brzmi pomidor. Pomidor. Kto twoim zdaniem jest best of the rest 2001? Carlos, Charles czy Lando? No, Lando przypuszczam, że jest best of the rest. Ja wiem, że jak dawałem swój ranking kierowców, tego nie za bardzo tam uhonorowałem, ale de facto faktycznie Lando był, wydaje mi się. Ale Lando nie przejechał, chodzi o to, że Sainz przejechał taki bardzo kompletny, równy sezon, a Lando nie do końca. Ta końcówka była, nie była przekonująca. Co sądzę o hipotetycznej parze Kubica-Burda? No, Burda to jest kierowca z bardzo dobrym, jakby, no, bardzo duży, dobry dorobek wyścigowy w Stanach Zjednoczonych. W Europie mu w Formule 1 aż tak dobrze nie wyszło. Nie był jakimś mega cieniasem, ale co to dużo mówić, też nie był jakimś super kierowcą. Pomijając bardzo duże doświadczenie, przegrał na przykład wewnętrzny pojedynek z Sebastianem Vettelem. Czy planuje wyjazd na Grand Prix Miami? A to, czy tego nie skreśla w ogóle w długim dystansie, no, broń Boże. Czy planuje pan wyjazd na Grand Prix Miami? Szczerze mówiąc, tak, zastanawiam się nad tym, tylko że Miami też ma się coś pokrywać z Błekiem, jeśli dobrze pamiętam, ze Spa, więc na razie się rozważa. Teoretycznie mam zarezerwowany już hotel w Miami. Bardzo chciałbym zobaczyć ten wyścig, dlatego że jeżeli pojadę do Miami, na Grand Prix Miami, to będę miał na koncie wszystkie współczesne tory, na których się Formuła 1 ściga, zajczone, tak, że będę po prostu, co w zasadzie z Polski nikt inny chyba nie ma takiej kolekcji. Więc bardzo by mi na tym zależało, ale, no ale też jest ten dylemat, bo jest jeszcze łek. Więc nie wiem. Planujesz odwiedzić Radio WRC zanim się zacznie F1? Pyta Siwy. 78. Nie planuję. Chciałbym bardzo, ale zobacz Siwy, że także LMS. Znaczy LMS, jeszcze nie wiemy tego. Łek, być może LMS. Co już wszystkich powiem, nie zrobię. Formuła 1, polski karting, gdzie, znaczy, bo włoski, międzynarodowy karting WSK generalnie, włoski, w którym też chcę trzymać rękę na pulsie. Formuła 4, Tymka Kucharczyka, to jest takie, powiedzmy, złota piątka już samych wyścigów, jeśli chodzi o moje zainteresowania. I tak bardzo jak uwielbiam WRC i z radością wrócił na S-y, po prostu jeszcze gdzieś w to muszę wpleść jakieś moje życie prywatne. Na przykład za dwa weekendy na odpoczynek, czy może trzy, jakieś inne rzeczy, które się robi, więc generalnie nie jestem w stanie tego ogarnąć. Czy oglądasz Formułę E? Nie oglądam Formułę E. Czasami widywałem fragmenty wyścigów, ale nie wciągnął mnie to za bardzo, nie ogarnąłem. Z tego samego powodu nie jestem w stanie tego ogarnąć czasowo, dopóki nie ma tam takiego kierowcy, który mnie tam przyciągnie. Czy myślisz, że George będzie wygrywał z Hamiltonem? Myślę, że to jest pytanie otwarte. Myślę, że w kwalifikacjach może być od Hamiltona szybszy, ale nie wiem, czy zespół pozwoli George'owi, żeby był szybszy od Hamiltona, bo jednak wszystko wskazuje na to, że Mercedes będzie jednak Lewisa, że to Lewis tutaj, że będą robili wszystko, żeby był z przodu, a George coraz bardziej pokazuje, że on chętnie pozostanie po ziemi i zaczeka, aż Lewis odejdzie, zaczeka na swój moment. Po prostu, że nie będzie stawał okoniem w zespole. Nie ma sprawy, siwy. Znamy się nie od dziś. Kto będzie driverem, a kto paziem? Hamilton czy Russell? Nie, no myślę, że driverem będzie Hamilton, a paziem będzie... Chociaż zobaczymy, no bo szczerze mówiąc, no wszystko będzie zależało od tego, co się ukaże na stoperze i jak to będzie wyglądało w stosunku z innymi ekipami. Jeżeli Mercedes będzie miał dominującą przewagę, to Hamilton moim zdaniem będzie obstawiony od razu w ciemno, będzie numerem jeden, bez żadnej dyskusji. Jeżeli trzeba będzie walczyć o pozycję, ale wysokie, w ten czas może się okazać, że będą stawili po prostu na równi obu kierowców i ten, kto będzie szybszy, ten będzie zdobywał punkty. Przy czym szybszych kwalifikacjach może być George, a w wyścigach Lewis to będzie ten problem. Jeżeli będą w tyłku, mówiąc szerzej, daleko i będą mieli problemy, to też prawdopodobnie numerem jeden będzie Lewis, choćby tylko po to, żeby nie odszedł po tym sezonie i tylko uwierzył w obietnicę, że będzie dalej, że na kolejny sezon Mercedes zrobi bolid mistrzowski. Nie mam pojęcia, kto będzie komentował dla Viaplaya. Nie wiem, którzy kierowcy są faworytami do zwycięstwa w Formule 2. To są absolutnie nieprzewidywalne kategorie. Czy jest szansa na live vlog z wyścigu? Mój komentarz. Archetype to było bardzo ciężkie do zorganizowania z bardzo wielu powodów, mówiąc szczerze. A już na pewno nie mógłbym tego robić na tym. będąc na wyścigu, tak, to było nielegalne, bo tam musisz mieć prawa po prostu wykupione. Tak więc z wyścigu bezpośrednio to nie. Chyba że w telewizorze jakimś, ale to też raczej wątpię, że się zdarzy. No więc, ale może w trakcie, no zobaczę, bo też bardziej takie, powiedzmy, że spotkanie na luzie w wideo w pewnym sensie, tak, taki komentarz, to bym się w to nie mieszał, ale na przykład się spotkać z kimś, nie wiem, otworzyć soczek winogronowy i, no ale nie, potem trzeba zrobić vloga i będzie zapieprz. Powiem tak, zastanowimy się, dobra moi mili. Dziękuję Wam za dzisiejsze odwiedzenie live naszego vloga, albo dziękuję Wam, jak oglądacie, za tworzenie. Fajnie, że ten sezon znowu się rozkręca i też cieszy mnie, że faktycznie zobaczyłem, że stacy poprzedniego vloga, mimo że był przerwany i przy stanie 17 tysięcy czy coś takiego w okolicznościach kontrowersyjnych go niechcący skasowałem, aczkolwiek to też telefon mi nie zmylił. To do teraz doszły kolejne, więc naprawdę oglądalność była zasna, więc bardzo się cieszę i to oznacza, że jest sens, tak, robić dalej i że może nie spotykamy się tak często jak podczas sezonu, ale myślę, że zgodzicie się, że warto, prawda, bo się dzieje. Póki co dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i lecę robić dalej i ten, do zobaczenia bardzo wkrótce.